Udało mi się namówić panią dr Iwonę Kamińską, pianistkę, dyrektora Szkoły Muzycznej Pisakła, dyrektora Międzynarodowego Konkursu i rozlicznych festiwali muzycznych w Seattle oraz świetnego pedagoga pianistyki w Washington State na udzielenie mi wywiadu dla Radia Wisła. Pani Iwonko, czy zechce pani jeszcze coś dodać do tego bardzo skróconego życiorysu?
Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za uznanie. Myślę, że można powiedzieć, że to wszystko podsumowuje bardzo krótko to, co robię.
Z czego pani jest najbardziej dumna?
Chyba najbardziej dumni jesteśmy z tego, że sami sobie wszystko zawdzięczamy. Swojej pracy udało nam się rozwinąć naszą akademię od zera tylko i wyłącznie za pomocą naszej siły, inicjatywy i pracy. Nikt nam nie pomógł specjalnie i tak samo było z konkursem międzynarodowym. Też była to nasza idea, nasze ryzyko, nasze własne inwestycje, żeby to w ogóle rozkręcić i chyba to jest najbardziej satysfakcjonujące.
Pani Iwonko, pani szkoła muzyczna jest imienia Fryderyka Chopina. Skąd ta idea?
Przede wszystkim dlatego, że jestem Polką. Sama kończyłam wiele szkół imienia Chopina. W każdej szkole musiałam grać co najmniej 50% repertuaru Chopina. Mój profesor, który był bardzo ważny w moim życiu, profesor Andrzej Stefański i Tatiana Szybanowa, byli świetnymi i są świetnymi szopenistami. Ona przecież wygrała drugą nagrodę w konkursie szopenowskim w 80 roku a profesor Stefański w pewnym sensie można powiedzieć jest takim prawnukiem Paderewskiego, bo przecież uczył się u Drzewieckiego, a Drzewiecki uczył się u Paderewskiego i wiadomo, że wszyscy żyjemy w tradycji Paderewskiego w Polsce, wszyscy szanujemy niesamowicie jego pianizm. No i oczywiście jest to imię Chopin, które przyciąga wielu fascynatów muzyki. Jest to muzyka kochana przez Japończyków, Chińczyków, Koreańczyków. To jest po prostu muzyka, która jakoś trafia do serca każdej narodowości. Wszystko jedno, skąd ludzie są, ludzie uwielbiają Chopina, to jest to bardzo ważne.
Czy może pani coś powiedzieć na temat łączenia kariery pianistki i pedagoga? To jest dosyć trudne. Pani jednak występuje dosyć często tutaj na tym terenie i są to wspaniałe recitale popularyzacji muzyki Bacha przede wszystkim. Może coś pani na ten temat powie?
Na temat łączenia pianistyki i uczenia? Wydaje mi się, że jest to niezbędne, żeby być dobrym nauczycielem, żeby trzymać formę, żeby grać i żeby się przygotowywać i zmuszać się do tego wysiłku, jakim jest przygotowanie do koncertów. Wielu nauczycieli przestaje powoli, jakby poddaje się, jakby powiedzieć, życiu. Bo przecież uczenie zabiera tyle energii, zabiera niesamowicie dużo czasu, a życie przecież również pochłania inne takie jakieś zwykłe, przyziemne rzeczy pochłaniają czas. I bardzo trudno znaleźć czas na to, żeby się zmusić do ćwiczenia choćby 2-3-4 godziny. I wiele nauczycieli się jakby poddaje życiu, poddaje się tej realności, ale ja cały czas walczę i się nie będę poddawać, dlatego że nie chcę należeć do tych osób, które w pewnym sensie zauważą, że ich uczniowie grają lepiej niż oni. Nie chcę, żeby moi uczniowie w pewnym sensie zauważyli, że moja nauczycielka nie potrafi pokazać, naprawdę nie grasz tak dobrze, nie potrafi mi zagrać tej frazy i nie jest to w ogóle inspirujące. No, trzeba być wiernym swoim ideałom. W końcu my wszyscy poszliśmy jakby do muzyki, do tych akademii muzycznych z miłości do muzyki, z miłości do grania, a uczenie jakby było jakimś produktem późniejszym tego wszystkiego.
Pani Iwonko, tutaj dotknęła pani jednego problemu. Pamiętam Zbigniewa Drzewieckiego, który był profesorem w tym czasie, kiedy ja kończyłam Wyższą Szkołę Muzyczną. On już nie grał. Wydałam na jego lekcjach. nigdy niczego nie pokazywał. Jednak mimo wszystko jego lekcje były bardzo wysoko cenione. W odróżnieniu oczywiście do na przykład Claudio Arała, który prawie do końca koncertował jako pianista, ale miał tylko bardzo niewielu uczniów. Więc jednak oczywiście koncertowanie jest konieczne. Tylko czy czasami nie trzeba zejść ze sceny w pewnym momencie? Przypomina mi to 70-lecie Artura Rubinsteina i jego występ w Carnegie Hall, na którym byłam, gdzie knocił niesamowicie, ale grał pięknie mimo wszystko.
No, mój profesor Stefański z Warszawskiej Akademii z moich czas, i nie wiem, czy to były jego słowa, czy on to powtórzył po kimś innym, ale pamiętam, jak mi kiedyś powiedział, że właśnie muzyka jest między nutami. Muzyka jest między nutami i czasami może nawet kilku tych nut nie być tak dokładnie zagranych, ale energia i emocjonalność i dźwięk to jest to, co nas porusza. Nigdy nie byłam na lekcjach profesora Drzewieckiego, ale Stefański zawsze grał, zawsze demonstrował piękne frazy. Prawie bardzo rzadko mówił, na pewno nie kończył dnia uczenia z chrypką głosową, tak jak ja kończę. Po prostu bardzo, bardzo inspirujące były te lekcje, dlatego że dla kogoś, kto łatwo jest może czasami mówić o muzyce, może jest to niezbędne, jak się uczy młodszych ludzi, ale czasami warto też być inspirującym, żeby coś pokazać. Czasami jedna fraza zagrania jest ważniejsza niż milion słów. A Szybanowa oczywiście tak samo grała, pokazywała świetnie w tempach, bez żadnych pomyłek, a każdy utwór, czy to był Mephisto Waltz, czy to były Etiudy Skrebina, ja byłam w ogóle zafascynowana jej klarownością, jej kolorami przy fortepianie. Także ja dla mnie było to bardzo ważne.
Zgadzam się.
I również rozmawiałam z moimi znajomymi profesorami i każdy ma swoją jakąś metodę uczenia i bardzo wiele osób po prostu siedzi przy fortepianie i mówi, i rozmawia. I na przykład się pyta, czym dla ciebie jest ta fraza, czy mógłbyś powiedzieć mi, jaki kolor sobie wyobrażasz, to i tamto. Oczywiście w ten sposób można sobie pogadać i możemy sobie porozmawiać, ale dla mnie zawsze dźwięk był bardziej przemawiający niż słowa.
No tak, bo muzyka jest właściwie dla naszych uszu. Jak wspomniałam, pani jest dyrektorem międzynarodowego konkursu oraz kilku festiwali, takich małych konkursików dla dzieci, młodzieży. Jak pani zorganizowała to? Jaki był proces tej idei? Bo konkurs międzynarodowy oczywiście to jest troszkę coś innego aniżeli festiwale. Jaka jest droga dojścia do tych właśnie festiwali dla dzieci?
Przede wszystkim ja muszę naprawdę dodać, że jedno tego wszystkiego nie zrobiłam sama. Bardzo ważna jest tutaj rola mojego męża Christophera Bowlby, doktora również muzyki, świetnego pianisty i pedagoga. I on, razem my to wszystko działamy. Ja bardzo wiele, jakby on zawsze się śmieje, że jestem pomysłodawcą, a on jest realizatorem. Także Chris, jak to jeden z naszych byłych profesorów powiedział, jest virtuoso more in than one way. On potrafi świetnie sobie poradzić z komputerem, z website'ami, z posterami, z Photoshop, z programami. No a oprócz tego potrafi grać wariacje Brahmsa na temat Handla i wszystkie sonaty Beethovena, także jest to rzeczywiście wszechstronny człowiek. Także my razem jesteśmy tutaj w tym, to nie tylko ja. Chciałam to naprawdę powiedzieć, że jemu się uznają wielkie pochwały tutaj, może nawet przede wszystkim.
Natomiast pani wybrała mądrego człowieka i właściwego do działania.
No może sami sobie wybraliśmy siebie, dlatego że od początku jak się spotkaliśmy, to mieliśmy mnóstwo do pogadania i to było po prostu fascynacja taka, że nie mogliśmy przestać rozmawiać. No i tak gadamy do teraz, a produktami są to wszystkie festiwale i różne takie inne konkursy. Jeżeli chodzi o te małe festiwale, takie małe konkursiki dla dzieci, nasza idea tutaj jest taka, żeby być jak najbardziej zachęcającym. zachęcającymi. Mamy bardzo wiele kategorii i repertuarowych, i wiekowych. Nie są to festiwale czy konkursy bardzo trudne. Właśnie, oczywiście, że dzieci muszą bardzo dobrze grać, ale jeżeli nauczyciele dobrze wybiorą programy i kategorie, bardzo się nad tym zastanawią, to dzieci mogą być w grupach, gdzie muszą się tylko liczyć może z 3 czy z 5 innymi dziećmi. Czyli łatwo jest dostać takie jakieś małe nagrody, a to jest bardzo ważne, żeby być zachęcającym, żeby to wszystko było takie przyjazne dzieciom. A skąd to się wzięło? No może dlatego, że jako nauczyciele pierw po prostu zaobserwowaliśmy, że jest na przykład festiwal, no na przykład był festiwal, jest cały czas bardzo popularny, festiwal muzyki chopinowskiej, tutaj organizowany przez Fundację Chopinowską. I na przykład no w tych te kategorie są już bardzo trudne, bo tam jest czasami 40-50 dzieci w jednej kategorii. I wszystko jedno, co grają, to jest tylko i wyłącznie wiekowe. No i to po prostu nasze serce, że tak powiem, a nasze serca były wręcz płakały, jak widzieliśmy tyle takich rozpaczliwych twarzy, dzieci płaczących, dzieci, które chciały rzucić muzykę, dlatego że się przygotowywały przez 6 miesięcy, a potem z 40 osób zupełnie inne 3 zostały wybrane. I takie życie jest na konkursach, ale ja nie wiem, czy dzieci muszą przeżywać takie dramaty i jeżeli to prowadzi do rzucenia muzyki, to uważam, że jest to... Nie mogę tego popierać. To oczywiście ja dalej wysyłam uczniów na ten konkurs chopinowski, ale większość moich uczniów wysyłam na te bardziej przyjazne, mniejsze konkursiki, dlatego że najważniejsze jest, żeby oni z tą muzyką zostali na całe życie, a nie po to, żeby wygrali nagrodę teraz, albo żeby już teraz się zniechęcili i żeby zrezygnowali z fortepianu, dlatego że byli wrzuceni do tego garnka z 50 innymi osobami.
Piękna idea i jak Państwo dajecie sobie radę? Przecież to jest ogromna machina, jednocześnie finansowa. Czy nie należałoby jednak tego troszeczkę gdzieś ruszyć, żeby ktoś się tym bardziej zainteresował, jeszcze pomógł? Nie mówię o programach, ale o stronie finansowej.
A małe festiwale to one są takie jakby samofinansujące się, natomiast jak my sobie z tym radzimy? No tak jak mówiłam, mój mąż Christopher jest niesamowicie zręczny przy komputerze, można powiedzieć, i on już ma tak to opracowane z programami przy swoim komputerze, że mu to rzeczywiście jakoś tak bardzo płynnie i szybko idzie. Oprócz tego my mamy bardzo wielu ludzi, którzy nam pomagają jako volunteers, jako wolontariusze, czy tak się po prostu mówi, wolontariusze, no, także którzy pomagają nas w czasie festiwalu, pomagają nam w czasie festiwalów. Mamy bardzo wielu znajomych profesorów, pianistów w całej Ameryce i w Kanadzie, którzy są bardzo chętni do tego, żeby przyjechać i jurorować. Także mamy jakby szerokie grono ludzi, którzy nam pomagają w ten sposób, ale oczywiście my im za to płacimy. Natomiast jeżeli chodzi o konkurs międzynarodowy, ten, który się odbywa co 2 lata, no to rzeczywiście ten konkurs przydałoby się, jakby była jakaś większa pomoc, bo w tym momencie moim marzeniem jest to, żebyśmy mieli jakieś fundusze, większe fundusze, żeby zaprosić może ważniejsze, może nie tyle, że ważniejsze, ale bardziej słynne, atrakcyjne nazwiska. Tak. Nie zawsze te słynne nazwiska są lepsze od tych niesłynnych nazwisk, to na pewno, ale być może by one były bardziej atrakcyjne do tego, żeby przyciągnąć publiczność, a może po prostu, żeby się posłuchało, jak jacyś profesorowie z Juilliard czy z Eastman, jak oni uczą, i na pewno byłoby to ciekawe i interesujące dla nas wszystkich. Także to jest marzenie, żeby znaleźć jakichś sponsorów, ale to jest bardzo trudno. W dzisiejszym świecie jest bardzo trudno.
Może się jednak coś wykluje. Życzę, żeby to się stało. Mam pytanie, jak wielu Polaków wysyła dzieci do Manii, szkoły? Jak wyglądają grupy etniczne? Jesteśmy tutaj rzeczywiście otoczeni właściwie wszelkiego rodzaju reprezentanci są ze wszystkich kontynentów i ze wszystkich krajów.
Mamy w naszej szkole jest, powiedziałabym, że jest większość dzieci, uczniów czy studentów, to są dzieci rodzin, które wydaje mi się, że są imigrantami, a ci imigrantami to wydaje mi się, że większość z nich to przyjechało tutaj, żeby pracować albo w Boeing, albo w Microsoft, tak przynajmniej nam się wydaje. My się nie pytamy, my nie jesteśmy, nie wymagamy wiadomości takich danych od rodziców, a my szanujemy ludzi prywatność, także my się nie pytamy i nie wiemy tak naprawdę, ale większość moich uczniów to są dzieci rodziców z Chin lub z Korei lub z Japonii, mam uczniów, którzy są z Bułgarii, mam jedną dziewczynkę, która jest Polką, jest bardzo, bardzo, bardzo słodką dziewczynkę, jest bardzo słodką mamą. Także jest to takie grono międzynarodowe, można powiedzieć.
Ale nie ma przewagi Polaków.
Myślę, że w tym momencie muzyka klasyczna chyba jest jakoś niesamowicie popychana, bardziej może nawet popychana do tej takiej mozolnej, codziennej pracy przez właśnie rodziców z Azji, tak mi się wydaje. Jeżeli się pójdzie na konkurs, ten właśnie festiwal chopinowski i się popatrzy tylko na program, to po prostu widać to. Po tym, kto partycypuje. I to nie chodzi o to, czy to jest nasza szkoła, czy to jest właśnie festiwal, czy są inne właśnie takie bardziej ambitne programy, to wszystko jedno.
Pani prowadzi bardzo potrzebną tutaj działalność na tym terenie. Jak wygląda współpraca z innymi muzycznymi instytucjami tutaj? Czy istnieją, czy są jakieś kontakty, czy jest w ogóle idea stworzenia pewnej społeczności, która by tą muzykę w jakiś sposób popierała? Czy ma pani kontakt z tego typu ludźmi?
Mamy bardzo dobry kontakt z profesorami dwóch uczelni. Oczywiście bardzo bliski kontakt z Peterem Makiem, który jest fantastycznym pianistą i pedagogiem, w ogóle moim zdaniem jednym z najlepszych w ogóle w Ameryce, który jest profesorem Cornish College of the Arts. Także on jest na naszym, jest członkiem naszej artystycznej rady nadzorczej i on często nam doradza. I często jest jurorem i często zawsze go prosimy o to, żeby dał nam masterclasses w ramach festiwalu, dlatego że jego masterclasses są po prostu niezwykle interesujące, rozrywkowe, na pewno nie nudne i na pewno nie stresujące. Także to jest po prostu jakiś jeden z najfajniejszych rzeczy, które można obejrzeć, to właśnie masterclasses z Peterem Makiem. Ale również współpracujemy ze Szkołą Muzyczną University of Washington i Robin McCabe, i Dr. McCabe, i Craig Shepherd byli jurorami na naszych festiwalach i wyrazili ochotę współpracy i chcą i uczyć naszych uczniów na masterclassach i chcą jakąś współpracę osiągnąć. Wszystko to, wiadomo, zależy od tego, żeby znaleźć dobre daty. Także te dwie ważne instytucje nam pomagają. Również radio klasyczne King FM, bardzo, bardzo nam pomaga i wspomaga. A oprócz tego wydaje mi się, że drzwi są otwarte. Można zawsze współpracować z wieloma osobami. Z tym, że trzeba pamiętać, że gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Czasami jak jest za dużo osób i za dużo osób się chce wtrącić i swoje jakieś przeciągnąć i być może jakieś swoje własne interesy przeciągnąć, no to wtedy często tak do przodu wszystko nie idzie. Także trzeba być ostrożnym z tą ilością kucharzy.
Bardzo słuszne spostrzeżenie. Mnie raczej chodziło o pewną atmosferę, w której nawet jeżeli znalazłabym porównanie, na przykład jak powstawał impresjonizm, była grupa malarzy, stworzyło się pewne środowisko i w tym środowisku każdy w końcu, było ich wielu, wyszły jednostki najlepsze. Ja mam cały czas takie uczucie, że Amerykanie jakoś nie potrafią tworzyć środowiska, tworzą grupki. Grupki to nie są środowiska, grupki to są zamknięte klany. I dlatego myślałam o tym, że właśnie tu, na tym terenie, który jest bardzo taki, bardziej demokratyczny na przykład niż to, co się dzieje na wschodnim wybrzeżu, gdzie bardzo wyraźna dominacja pewnych szkół jest ucinająca możliwości już od razu. Więc myślałam, że może właśnie tutaj istnieje większa możliwość stworzenia środowiska muzycznego. Nie wiem, czy zgadza się z tym pani, czy myślała o tym pani, bo te grupki są ważne, ale one muszą jednak być czymś łączone.
No to jest taka interesująca idea, dlatego że powiedziała pani, Amerykanie nie potrafią. A kim są te Amerykanie? Przecież czy Amerykanie to znaczy ktoś, kto tutaj się urodził? Ma pani na myśli kogoś, kto się urodził w Ameryce?
Myślę o ludziach, którzy bardzo silnie identyfikują się z kulturą amerykańską, bo można być Amerykaninem, ale jednocześnie niekoniecznie identyfikować się w 100% na przykład właśnie z pewnym stylem tworzenia jakichś na przykład właśnie rzeczy, grup, etc. Mnie się wydaje, właśnie jeżeli ja powiedziałam to jako odbicie do tego, co jest w Europie. Europa jest jednak bardziej otwarta, a teraz jeszcze bardziej otwarta. I to środowisko muzyczne, mając kontakt ja sama na przykład, jest bardzo duże, bo i Londyn, i Szwecja, i Bruksela, i wszędzie są jacyś znajomi muzycy i oni się gdzieś kontaktują i oni ze sobą nie działają, każdy działa dla siebie, ale kontakt jest jakaś większa wymiana i możliwość utrzymania się. Natomiast w Ameryce, mnie się wydaje, z tego co ja widzę, raczej jest to dosyć mocno poszufladkowane.
Prawdę mówiąc, oprócz mojego męża, nie wiem, czy znam wielu amerykańskich pianistów, dlatego że mój krąg znajomych pianistów, przyjaciół, z którym współpracuję, to jest Helena Azevedo, która jest z Brazylii i uczy w Sholem College, Peter Mack jest przecież z Irlandii, William Chapman Yahoo jest z Ghany, także nasi najbliżsi znajomi wszyscy nie są, można powiedzieć, takimi urodzonymi tutaj Amerykaninami. Może Chris jest jako jedyny, ale też czasami się śmiejemy, że on też nie bardzo, bo jest z Nebraski, to tak jak inny kraj.
No. Rzeczywiście.
Także my wszyscy mamy swoje kontakty i jakoś sobie pomagamy, ale przecież warto wspomnieć na to, że pianiści, że my wszyscy jesteśmy indywidualistami. Każdy ma swój fortepian i swoją karierę, czy swoje jakieś preferencje i wszyscy mamy jakieś tam ego. I myślę, że problem z ego może być problemem po prostu. Problem z ego jest problematyczny, dlatego że jest to chyba najgłówniejszy problem właśnie we współpracy muzyków z muzykami, że trzeba znaleźć takich ludzi, którzy może mają najmniej problemu swoim ego. Może najmniej do udowodnienia.
Na ogół podobno największe talenty są najwspanialszymi ludźmi. Tak, podobno jest. Ja spotkałam kilku, rzeczywiście, to są ludzie ogromnej klasy. A jak pani jako koncertujący muzyk, jako pedagog, jak pani widzi, o czym pani marzy, co by chciała pani może w najbliższym czasie jeszcze osiągnąć?
Marzę o trochę więcej ilości czasu na swoje granie. Także marzę o tym, żeby mieć jakby jeszcze lepszą trochę równowagę w swoim życiu, dlatego że teraz to moje życie jest głównie kręci się wokół uczenia i jakoś wspomagania i kontrolowania naszej szkoły i organizowania wszystkiego. Także może przeniesienia się do jakiegoś jeszcze wyższego stopnia na tej drabinie rozwoju tej szkoły, tak żebym nie musiała się zajmować tymi najbardziej przyziemnymi rzeczami, że mogła chociaż jedną godzinę więcej grać, żeby
Ale
chociaż jedną
grać, to chyba dla kogoś.
czy muzyka, czym jest muzyka? Czy muzyka jest tylko istnieje, jak się gra dla kogoś, czy istnieje w naszej świadomości, czy istnieje... Dla mnie chyba najważniejsze jest to, żeby grać, żeby uczyć się repertuaru, żeby go szlifować, żeby nad tym się zastanawiać. I potem, prawdę mówiąc, gdzie gram, dla kogo gram, za ile, to jest dla mnie mniej ważne już w tym momencie.
Dla mnie najważniejsza publiczność jest potrzebna, prawda?
No, publiczność jest potrzebna, tej publiczności jest mniej i mniej muzyki klasycznej. To wszystko jest bardzo, ale jeszcze jest.
Świetnie. Jest Pani absolutnie tytanem pracy i ma Pani życie bardzo wielowarstwowe, wielonurtowe. Potrzebuje Pani niesamowicie dużo sił. Gratuluję Pani sukcesów i życzę wielu przyjaznych, uśmiechniętych, serdecznych, życzliwych i lubiących muzykę ludzi. Wielkich, wspaniałych sal koncertowych i oby tych koncertów było jak najwięcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Iwona Kamińska uzyskała tytuł doktorski, specjalizując się w muzyce baroku. Zwłaszcza w problemach wykonawczych Jana Sebastiana Bacha. Oto jedna z części uwertury francuskiej Hamol, Passpitz, w jej wykonaniu. Zapraszam do posłuchania. Thank you.